Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj, bo zdaję sobie sprawę, że może to nie być najprzyjemniejszy temat na środowe nabożeństwo. Ósmą środę z kolei słuchać na temat proroków mniejszych, którzy często mówią na temat sądu, na temat grzechu, na temat kary. My byśmy pewnie chcieli słuchać na temat miłości, łaski, zbawienia, a nie zawsze tak jest właśnie w środy ostatnie, więc tym bardziej cieszę się, że jest nas tak wielu. I chciałbym na początku przypomnieć, co jest motywacją tych wykładów. Czemu my o tym mówimy, poza tym, że te fragmenty Słowa Bożego może nie są aż tak dobrze znane, dlatego chcielibyśmy o tym właśnie w środy porozmawiać, ale Tomek jak zaczynał ten cykl wykładów, to też na kolejnych wykładach, kiedy mówił, to przypominał słowo z listu do Tymoteusza, drugiego listu, z trzeciego rozdziału, gdzie jest napisane: całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czyli to jest powód, dla którego chcemy dzisiaj to słowo rozważać. Bo Bóg, tak jak też śpiewaliśmy o Jezusie, ale to jest prawda, ktoś czyta też Boga Ojca, On jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Więc to, co czytamy w Starym Testamencie o naszym Bogu, o naszym Zbawicielu, to też jest prawdą dzisiaj. To nie tylko było prawdą wtedy, ale to jest prawdą też w dzisiejszych czasach. Dzisiejszy wykład poprowadzę w ten sposób, że na początku chciałbym przypomnieć trochę kontekst, o którym mówił Tomek. To będzie coś w stylu, nie wiem, czy często oglądacie seriale. Mi się czasami zdarza, ale czasami jak serial jest co tydzień, to nie pamiętamy, co było tydzień wcześniej, więc zamiast oglądać cały odcinek, to streszczenie sobie oglądamy. Więc bym chciał tylko przypomnieć właśnie takie krótkie streszczenie tego, o czym opowiadał Tomek tydzień temu. Przedstawił Tomek nam historię Izraela za czasów, gdy Izraela i Judy, gdy za czasów panowania królów, i tutaj będziemy mówili o królu Hiskiaszu, to co widzimy, to zielone, te pole, już tą mapę chyba widzieliśmy ze dwa albo trzy razy, bo tą mapę pokazywał też Mariusz. Widzimy tereny zdobyte przez Asyrię i też to mało widoczny obszar Judei, który jeszcze nie został przejęty. Kontekst poprzedniego wykładu, który Tomek prowadził, dotyczył czasu panowania króla Judy. Nie wiem, czy to jest widoczne, troszeczkę mam inną oś czasu, niż w sensie wydarzenia są te same, ale inaczej to jest rozrysowane, czy nie jest ta sama mapa czasu, którą Tomek pokazywał. Niestety inną troszkę znalazłem, ale na niej dokładnie te same wydarzenia się znajdują. I to, o czym Tomek opowiadał, to zaczynało się tutaj, w tym miejscu, za czasów Achaza, później był król Hiskiasz. To był czas, kiedy już nie było Izraela, było tylko Królestwo Judy, czyli północnego królestwa nie było, zostało Królestwo Południowe. Słuchaliśmy o tym, że w tym czasie król Hiskiasz, który był królem odnowicielem, który odbudowywał wiarę, obalał bożki, przywracał wiarę w prawdziwego Boga, działał wtedy i to był dobry czas dla Królestwa Judy, mimo że już druga połowa narodu wybranego była w niewoli asyryjskiej. Niemniej jednak to w tym czasie działy się dość dobre rzeczy. No i za czasów Nahuma, który jest tutaj zaznaczony jako prorok Judei, to były czasy króla Manasesa. Ten król nie był dobrym królem, o tym za chwilę, ale to, co Tomek wtedy podkreślał, to mówił właśnie, że Nahum zapowiadał upadek Asyrii i Niniwy, coś, co się wydarzyło w 612 roku przed naszą erą. I te wydarzenia, o których wtedy słuchaliśmy, są opisane w drugiej Księdze Królewskiej, 18-19 rozdziale. Właśnie tam jest na temat króla Hiskiasza. Więc jeżeli poczytaliście tą historię, to co ja bym chciał dzisiaj, od czego bym dzisiaj chciał zacząć, to chciałbym zacząć od kontynuacji dziejów Izraela. Więc ja się przesunę trochę niżej. I to, co dzisiaj będę poruszał, to jest czas od kiedy w Izraelu, nie w Izraelu, w Judzie panował Manases, zły król. Skąd wiemy, że był zły? No, możemy o tym przeczytać i to będą fragmenty dzisiaj z Księgi II Królewskiej. Ja nie będę czytać werset po wersecie tych fragmentów, więc nie zdziwcie się, że jak zobaczycie, że jak powiem, że czytam od pierwszego wersetu, to nagle niektóre z wersety znikają przy moim czytaniu, bo będę pomijał fragmenty. Chciałbym tylko kawałek kontekstu, żebyśmy sobie przeczytali, dlatego że ten kontekst będzie później ważny, żeby zrozumieć to, o czym pisał Sofoniasz. Więc Druga Królewska, 21 rozdział od pierwszego wersetu. Tam czytamy, że Manases miał 12 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 55 lat, więc trochę to zajęło. To widać, że ten bloczek tutaj narysowany na tej osi czasu jest dość duży, 55 lat. Lata tam są wypisane, nie wiem, czy to widać z waszej strony, ale to jest 686, 642 i to jest czas, kiedy właśnie prorok Nachum działał w Judzie. I dalej czytamy, na nowo pobudował świątynki, które, to jest trzeci werset, na nowo pobudował świątynki, które poburzył jego ojciec Hiskiasz, stawiał ołtarze Baalowi i sporządzał Aszerę, podobnie jak Achab, król Izraela. Bił też pokłony i oddawał cześć całemu zastępowi nieba. I pobudował ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział, w Jerozolimie złożę moje imię. Manases wziął tam na obu dziedzińcach świątyni Pana ołtarze dla całego zastępu nieba. Ponadto przeprowadził przez ogień swojego syna, uprawiał czary, wróżył, ustanowił tych, którzy radzili się przodków albo duchów oraz już zmarłych i mnożył czyny złe w oczach Pana, drażniąc go w ten sposób. I dziewiąty werset, końcówka tego wersetu. A Manases zwiódł ich tak, że postępowali gorzej niż narody, które Pan przed nimi wytępił. Straszne, straszne czasy. To jest właśnie ten bloczek króla Manasesa, czyli to jest syn Hiskiasza. Jego ojciec, można powiedzieć, to był wzór i nagle przychodzi Manases i jest to po prostu wielki upadek. Straszne rzeczy, o których czytamy między innymi o tych ołtarzach Baala, które później też były połączone z oddawaniem czci w świątyni, czyli tam były i Bóg Jahwe był tam uwielbiony i też jakieś bożki tam wkroczały do świątyni. To właśnie czytaliśmy przed chwilą. Oddawana była cześć różnym innym bogom poprzez składanie własnych dzieci w ofierze. I o tym za chwilę też będziemy mówili. No i w 19 wersecie 21 rozdziału Księgi Królewskiej czytamy o synu Manasesa, Amon. Miał na imię? Miał 22 lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 2 lata. To niedługo i dlatego ten bloczek tutaj jest taki malutki. Czynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak jego ojciec Manases. No, taki miał wzorzec, to nie trudno sobie zgadnąć czemu, no bo 50 ponad lat jego ojciec dokładnie w ten sposób rządził w Judzie. I dalej czytamy, w każdej sprawie kroczył drogą swojego ojca, podobnie jak on służył i kłaniał się plugawym bożyszczom. Pana natomiast Boga swoich ojców porzucił i drogą Pana nie kroczył. I żył tylko 2 lata, został szybko zabity. I potem po jego panowaniu następuje wspaniały czas. Mamy króla Jozjasza. I to są rozdziały, jeżeli byście chcieli, tak jak Tomek zachęcał, ja też zachęcam, przeczytajcie w domu 22, 23 rozdział II Królewskiej albo Kronik 34, 35. Tam te historie są opisane. Ja fragmenty dzisiaj przytoczę z tych ksiąg. I na początku fragment dotyczący króla Jozjasza, to jest 22 rozdział, pierwszy werset. Jozjasz miał 8 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 31 lat. Jego matka miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. Miał 8 lat, kiedy został królem. Nie wiem, czy u nas na sali w ogóle jest ktoś, kto ma 8 lat lub niewiele więcej. Nie widzę. najwięcej pewnie po paręnaście. No i wyobraźmy sobie, że taki ośmiolatek zostaje królem, a jego ojciec Amon i jego dziadek Manases to byli ludzie, którzy nie szli za Bogiem tak jak powinni. Oni żyli w grzechu. Nie miał dobrych wzorców. Ale w drugim wersecie czytamy tak. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkich drogach, we wszystkim drogu swego praojca Dawida i nie zbaczał ani w prawo, ani w lewo. Czyli pomimo tego, że nie miał dobrych wzorców, on w tej rodzinie, w Judzie, jego praojciec Dawid pokazał, jak się należy żyć z Bogiem. Też widział, być może, Jozjasz, być może widział, jak żył Hiskiasz, jego, tutaj popatrzymy sobie, to był pradziadek, tutaj mamy Amona, później mamy Manasesa i później mamy Hiskiasza. To był jego pradziadek. No i podobnie właśnie żył w sposób taki, który się Bogu podobał król Jozjasz. I o tym za chwilę będziemy mówić, ale ta krótka historia monarchii jest o tyle ważna, że właśnie o tej monarchii też czytamy w Księdze Sofoniasza. Teraz kawałek, pierwszy werset Księgi Sofoniasza chciałbym, żebyśmy przeczytali. On pozwala nam zrozumieć, kim był ten prorok. Tu czytamy takie słowo. Słowo, które Pan skierował do Sofoniasza, syna Kuszego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Hiskiasza. Wymienione są znowu trzy pokolenia wstecz. Cztery pokolenia wstecz, aż do Hiskiasza, właśnie po to, żeby wskazać, że Sofoniasz pochodził z rodu królewskiego, czyli jak popatrzymy tutaj, to Hiskiasz był pradziadkiem Sofoniasza i był też pradziadkiem, tutaj mam nadzieję, że jest Jozjasz, ja tego nie widzę, ale zgaduję, tutaj jest Jozjasz, więc oni mieli tego samego pradziadka. I później jest napisane też w tym pierwszym wersecie Księgi Sofoniasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Czyli tu jest jakby ta genealogia powtórzona, czyli Jozjasz, syn Amona. Więc to byli i Sofoniasz, i Jozjasz mieli wspólnego przodka, który był królem. Obaj pochodzili z rodu królewskiego. Jozjasz był królem, a Sofoniasz był prorokiem. I to jest ciekawe, no bo to jeżeli sobie przypomnimy ostatnie środowe wykłady, to zazwyczaj nie było wiadomo, skąd prorok pochodził, z jakiego rodu, a tu akurat dokładnie to widzimy. Dodatkowo wiemy też, w jakim czasie był prorokiem, no bo tu jest napisane, że słowo to doszło do Sofoniasza, Pan skierował do Sofoniasza w czasach Jozjasza. I to jest właśnie tutaj narysowane, ten bloczek, i tu mamy lata, jeżeli tego nie widzicie, to muszę odczytać, to jest z 640 do 609 roku, 31 lat panowania króla, tak jak czytaliśmy w drugiej księdze królewskiej. Więc to się wszystko zgadza i dodatkowo to, co jeszcze, to nie jest nigdzie tu napisane, ale bibliści dochodzą do wniosku na podstawie treści księgi, którą za chwilę będziemy czytali, fragmenty, że Sofoniasz najprawdopodobniej służył i mieszkał w Jerozolimie, dlatego że dużo tych opisów, które widzimy dotyczących sądu, odwołują się do różnych miejsc, dzielnic, ulic, które są w Jerozolimie. To znaczyło, że on musiał znać topologię miasta, więc najprawdopodobniej tam dużo czasu przynajmniej spędził, jeżeli tam nie mieszkał. To musiał znać to miasto. I ostatnia ciekawostka dotycząca imienia. Najprawdopodobniej macie napisane, że jego imię oznaczało chroniony przez Pana, też jest ono to tłumaczone ukryty przez Pana i nie wiadomo czemu tak się nazywał. Można domniemywać, że wynikało to z jakiejś historii w jego życiu, gdzie Bóg w szczególny sposób go ochronił, ale nie będziemy tutaj gdybać i wymyślać historii. Niemniej jednak to, co jest ważne, to chciałbym, żebyśmy spróbowali umiejscowić czas spisywania tego proroctwa, tych proroctw w historii panowania króla Jozjasza, dlatego że w okresie panowania króla Juzjasza, poza tym, że on od razu rozpoczął przemianę Judy w Judzie, to wydarzyło się pewne szczególne, miało miejsce szczególne wydarzenie. To było w roku 622, kiedy odnaleziono pisma zakonu. I możemy o tym przeczytać fragment z właśnie z 22 rozdziału od z II Królewskiej, 22 rozdział od 3 wersetu. Tam czytamy: w 18 roku swego panowania król Jozjasz wysłał pisarza Szafana. 18 rok panowania króla to daje nam właśnie 622 rok przed Chrystusem, jakbyśmy zaczęli liczyć od momentu, kiedy Jozjasz zaczął panować, w 640. I dalej 8 werset. Podczas spotkania arcykapłan Hilkiasz oznajmił pisarzowi Szafanowi: znalazłem w świątyni Pana zwój prawa. I Hilkiasz przekazał ten zwój Szafanowi, który go przeczytał. Następnie pisarz Szafan udał się do króla. Szafan doniósł: otrzymałem też od kapłana Hilkiasza pewien zwój. I Szafan odczytał go przed królem. Gdy król usłyszał słowa zwoju prawa, rozdarł swoje szaty. Wydał takie polecenie: idźcie, dowiedzcie się, jaka jest wola Pana dla mnie, dla ludu i dla całej Judy w związku z treścią tego odnalezionego zwoju. Wielki musi być bowiem gniew Pana, który zapłonął na nas, dlatego że nasi ojcowie nie byli posłuszni słowom tego zwoju i nie postępowali zgodnie z tym, co jest w nim napisane. Więc to było znamienite wydarzenie, które właśnie opisuje Księga Królewska. I dlaczego on jest istotny w kontekście Księgi Sofoniasza? Bo właśnie grzech, który o którym zaraz będziemy czytać, który Bóg napiętnuje przez swojego proroka, to jest właśnie grzech, który Jozjasz chciał wyplemić z narodu. I bibliści zastanawiają się, kto był pierwszy. Czy najpierw zaczął działać Jozjasz i na podstawie tego Sofoniasz został pobudzony, aby napisać swoją księgę i dostał proroctwo post factum, czyli po tym, jak już było prawo odnalezione? Czy może było odwrotnie, na początku było proroctwo, które zaniósł Sofoniasz, Jozjasz, jego kuzyn, zobaczył to proroctwo i wtedy odkryto dopiero tekst Starego Przymierza, Księgi Mojżeszowej, zwój prawa. I ponieważ tutaj w tych fragmentach nie jest to nigdzie jasno powiedziane, możemy po prostu założyć jedną z dwóch opcji, która by nam się bardziej wydawała prawdopodobna. Ja bym obstawiał za tym, że na początku Sofoniasz napisał swoje proroctwa, dlatego że on wymienia konkretne grzechy, i za chwilę o tym przeczytamy, konkretne grzechy, które popełniali poprzedni królowie, a nie nawiązuje tu bezpośrednio, oczywiście są nawiązania, ale nie nawiązuje bezpośrednio do prawa mojżeszowego, więc to może sugerować, że najpierw Sofoniasz dostał słowo od Boga, gdzie wspomniał o grzechach, które już były, a gdy Jozjasz przeczytał słowo, czyli prawo mojżeszowe, to dostał dodatkowe potwierdzenie, tak, że to jest grzech i że oni będą zgubieni przez ten grzech, którym żyli ich ojcowie. Jeszcze zanim przejdziemy dalej do księgi, to tylko dwa krótkie komentarze. Po pierwsze, ta księga może nie jest na tyle tak często cytowana albo wykorzystywana podczas rozważania Słowa Bożego, podczas kazań, dlatego że w niej nie ma bezpośrednio odwołania do Mesjasza. Nie znajdziemy tego. Jeżeli będziemy szukali jakiegoś wersetu, to go nie znajdziemy. Drugi powód jest też najprawdopodobniej taki, że w Nowym Testamencie bardzo, w przeciwieństwie do innych ksiąg, które już czytaliśmy i których przykłady cytowań w Nowym Testamencie widzieliśmy, to Sofoniasza cytatów nie znajdziecie zbyt wiele, jeżeli jakiekolwiek znajdziecie. I to najprawdopodobniej jest powód, dlaczego zbyt często też tej księgi się nie rozważa. Więc idźmy do przodu. I teraz zaczęliśmy od pierwszego wersetu, gdzie prorok przedstawił się, powiedział, z jakiego rodu pochodzi, zrozumieliśmy, w jakim czasie jego służba wypadała. Teraz ta księga ma dodatkowo dwa duże bloki. Pierwszy blok, który jak zaczniecie ją czytać, albo jeżeli ją czytaliście, to on powoduje, że ja usiadłem albo tak naprawdę się przytrzymałem i nie chciałem dalej czytać, bo ten pierwszy blok to są rozdział pierwszy i rozdział drugi, kawałek trzeciego, to są rozdziały, które mówią o sądzie. Mówią one o sądzie nad Judą, mówią one o sądzie nad narodami, mówią o sądzie nad miastem. Celowo mówię nad miastem, a nie nad Jerozolimą, bo w tych wersetach trzeciego rozdziału, które mam na myśli, nie jest powiedziane nigdzie, że to jest sąd nad Jerozolimą. Tam jest po prostu sąd nad miastem, a z kontekstu można się domyślić, że chodzi o Jerozolimę. I też nagłówek tłumaczę nadali sąd nad Jerozolimą, ale tego w tekście nie znajdziecie. Więc pierwsza duża część, praktycznie trzy rozdziały, prawie całe, mówią o sądzie. I dopiero druga połowa trzeciego rozdziału, czyli końcówka księgi, zaczyna mówić o chwalebnej odnowie. I to jest, ja sobie jak tą księgę parę razy czytałem, to sobie wyobrażałem taką scenę. Nie wiem, czy wam się zdarza, ale jak czasami mam możliwość polecieć samolotem, to jest tak, że na dole mamy takie chmury wielkie, że po prostu nie chce nam się, no nic, no bo pada deszcz, albo jest po prostu plucha, albo no ciemno, szaro, nie ponuro. No i właśnie tak te pierwsze rozdziały z Księgi Sofoniasza przypominały mi taką właśnie pluchę, taką codzienność, takie coś, czym nie chcemy być. I nagle wsiadamy do tego samolotu. No może ja nie lubię latać, więc nie jest przyjemnie, trzęsie. Trochę czasu trwa, się musimy przemęczyć i nagle promyk słońca. Jeden, drugi, trzeci i nagle widzimy słońce. Jest wow, wtedy chcemy być w tym słońcu. To jest coś wspaniałego. I tak właśnie ta księga w moim odbiorze właśnie tak wygląda, że zaczynamy od takiej chmur, później nami trzęsie bardzo mocno. Jak nami potrzęsie, to zaczynają promyki przebłyskiwać. O tych promykach za chwilę będę mówić i na koniec mamy słońce, które światło, które nam daje, też w Biblii jest obrazem czystości, obrazem zbawienia. Więc taka forma jest księgi. Więc zacznijmy na razie od tych pochmurnych fragmentów. Pochmurne fragmenty, które dotyczą tego, że przychodzi kara. I o tym czytamy w drugim i trzecim wersecie. Ja tylko kawałek trzeciego wersetu przeczytam. I czytamy tam takie słowo. Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko i na pewno oświadcza Pan. Zmiotę ludzi i bydło. Zmiotę spod nieba ptactwo. Wymiotę ryby morskie. Pierwsze to, co widać, to w tej księdze to nie prorok mówi, tylko Bóg mówi. Nie, prorok nie mówi w ten sposób, że tak mówi Pan, coś się stanie, a po prostu zaczyna się zmiotę z pierwszej osoby. Bóg mówi do człowieka. Cztery razy jest zmiotę lub wymiotę powtórzone w tym krótkim fragmencie. Zmiotę z powierzchni ziemi, zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba i wymiotę ryby morskie. Straszne. Nie chcielibyśmy się spotkać z takim Bogiem, który mówi, że wszystko zniszczy. Na pierwszą myśl przychodzi najprawdopodobniej, kiedy czytamy o takiej wielkiej zagładzie, kiedy będą zniszczone bezczynni ludzie, bydło, ptactwo i ryby, to mi przychodzi potop za czasów Noego. Podobny opis zniszczenia całego świata. Bóg przez Sofoniasza zapowiada dokładnie właśnie taką karę, taki sąd. Co ciekawe, w trzecim wersecie ten sąd jest zapowiedziany trochę przewrotnie, bo Bóg mówi przez usta proroka, zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo i ryby morskie. Jak Bóg tworzył ziemię, to stworzył najpierw wody, później zwierzęta, później człowieka. A tu w odwrotnej kolejności. Najpierw Bóg zniszczy człowieka, później stworzenie. Taka przewrotność, że to, co było na początku stworzone, zginie na końcu. Straszny obraz Boga. Takiego Boga, którego ja bym nie chciał spotkać. Nie chciałbym być osądzony przez Niego. Ale dlaczego to się ma wszystko wydarzyć? I tu właśnie dlatego odwoływałem się do fragmentów z Księgi Drugiej Królewskiej. W czwartym do szóstego wersecie, w wersecie czwartym do szóstego czytamy o tym, dlaczego tak się ma stać. Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miasta to, co zostało z kultu Baala. imiona jego gorliwców razem z kapłanami. I tutaj ten fragment, to jakbyście sobie jedno od drugiego, niestety tego nie przygotowałem w ten sposób, ale gdybyśmy zestawili sobie z Księgi Królewskiej to, co robił Manasses i to właśnie, co tutaj, o czym mówi Sofoniasz, to jest dokładnie to sam, ten sam grzech, w którym to w świątyni oddawano Bogu chwałę i Baalowi naraz, jednocześnie. Jak to jest możliwe? Bogu i Bożką. I dalej piąty werset. I tych, co z zastępom nieba na dachach ich biło pokłony, czyli oddawanie hołdu słońcu, gwiazdom, księżycowi, takie powszechna forma kultu, która miała miejsce w Kanaanie i w Asyrii w tamtym czasie. W naszych czasach najprawdopodobniej, jakby ktoś zapytał, ale no przecież nikt się nie kłania słońcu, to możemy pomyśleć sobie, że u nas taki grzech to byłoby na przykład pytanie horoskopów o naszą przyszłość albo wróżki, pójście do wróżki. I takie dokładnie zachowanie było zakazane przez prawo mojżeszowe w 5 Mojżeszowej, możemy o tym czytać w 4 rozdziale. I dalej czytamy u Sofoniasza, że biło pokłony i tych, którzy tak się kłaniają, przysięgają na Pana, a jednocześnie czynią to na Milkoma. Milkom to był bożek Amonitów, który to w celu oddania mu hołdu wymagał, aby przynieść swoje dzieci w ofierze. I czytaliśmy właśnie, że Manasses przeprowadzał przez ogień swoich synów. To właśnie była najprawdopodobniej forma oddawania hołdu Milkomowi. I Bóg już wcześniej w 3 Mojżeszowej powiedział, co grozi za taką formę kultu. Tam w 20 rozdziale, możecie później przeczytać, jest napisane, że każdy, kto w ten sposób postąpi, poniesie śmierć. Każdy, kto będzie zabije swojego syna jako ofiara dla Milkoma, powinien zostać zabity. I kiedy połączymy sobie te trzy formy kultu, czyli oddawanie Bogu chwały i Bożkom, Bogu Jahwe i Bożkom, oddawanie hołdu stworzeniu, czyli słońcu, księżycowi, gwiazdom, zabijanie i oddawanie hołdu Bożkom, za co Bóg już wcześniej powiedział, że będzie poniesiona kara jako śmierć, to możemy zrozumieć, czemu Bóg w Księdze Sofoniasza mówi, że zmiotę wszystko z powierzchni ziemi. On po prostu potwierdza coś, co już powiedział wcześniej. Powiedział, że za to będzie śmierć. Wy to robicie, no to po prostu ta śmierć musi przyjść. Bóg nie pozwolił z siebie zrobić pośmiewiska. On musiał to, co obiecał, to, co tak jak stworzył prawo, takie wykonać. To wydaje się wszystko zrozumiałe, ale szósty werset, to jest najciekawsze, mówi: i tych, co przestają podążać za Panem, nie szukają Pana, ani o Niego nie pytają. To jest ostatnie. Tamto wszystko może nam się wydawać dalekie od tego, jak my moglibyśmy Boga obrazić, jakbyśmy mogli zgrzeszyć. Ale tutaj się pojawia stwierdzenie, że wszyscy, którzy przestają podążać za Panem, albo którzy Go nie szukają. Można pomyśleć, że tu jest mowa o ateistach, ale też można pomyśleć, że tu jest mowa o Jego dzieciach, bo to jest słowo do jego narodu, do Judy. I kiedy ten fragment przeczytałem, to zacząłem się zastanawiać, jak to jest w moim życiu. Możecie sobie zadać to pytanie, jak to jest w waszym życiu. Po pierwsze, te pierwsze wersety, czyli 4 i 5, mówiące o tym, że oddajemy hołd Baalowi, chodzimy do wróżki, do horoskopy pytamy, albo jakimś innym bożkom oddajemy chwałę, to może jest być dalekie, ale jeżeli byśmy sobie spojrzeli to w ten sposób, kiedyś taką próbę, to Marta mi przeczytała, że można sobie taką próbę w umyśle zrobić. Jak macie wolną chwilę, możecie zrobić to równie dobrze teraz, jak siedzicie, kiedy nie pracujecie, to gdy nie macie nic innego do zrobienia, po prostu macie wolny czas, to do czego dążą wasze myśli? Czy zaczynacie myśleć w tym momencie o tym, jaki jest Bóg, co przeczytaliśmy w Słowie, do czego mnie to Słowo porusza, jak mogę służyć w Kościele, jak mogę służyć w domu i tak dalej? Czy może wasze myśli idą w kompletnie inną stronę? Może jak wydać pieniądze, jak je zarobić, gdzie spędzić wakacje? Ja nie mówię, że to jest źle, że myślimy o tym. To jest bardzo dobrze, że o różnych rzeczach myślimy w koło, ale jeżeli byśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia, czy w ostatnim tygodniu chociaż raz się zdarzyło, że pomyśleliśmy o tym, co Boże, a nie to, co moje? Albo w ostatnim miesiącu, albo w ostatnich dwóch miesiącach? Jeżeli taki rachunek sumienia zrobimy i odpowiedź brzmi nie, to najprawdopodobniej coś z tym naszym kultem, z oddawaniem chwały Bogu kuleje. Czegoś tam brakuje. Nie skupiamy naszego umysłu, nie jesteśmy skupieni na tym, jaki on jest. Na tym, żeby go szukać, żeby za nim podążać. Jak będziecie mieli chwilę dzisiaj, to zachęcam wieczorem, usiądźcie i zastanówcie się, zróbcie sobie taką próbę. Wiem, że to może być trudne, bo później jak odpowiedź będzie nie taka, jakbyście chcieli, to trzeba coś z tym zrobić. Ale mnie to słowo zachęca do tego, żeby zrobić taką próbę i sprawdzić się. I kiedy dojdziemy do 7 wersetu z Księgi Sofoniasza, niestety musimy iść do przodu, ja o tym na początku nie powiedziałem. Moglibyśmy spędzić dzisiaj czas do północy albo pewnie też do czwartej nad ranem, żeby to wszystko omówić, co jest napisane, bo szczegółowo omawiając te fragmenty, naprawdę tu jest bardzo dużo treści, bardzo dużo myśli, ale tego nie zrobimy. Będę starał się pobieżnie przechodzić, więc też będę pomijał duże fragmenty za chwilę. Ale na razie dojdźmy do tego 7 wersetu, który jest taką bramą. Ta brama mówi o dniu Pana. I 7 werset mówi: milczenie przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest Dzień Pana. I co jest szczególne w tej księdze, Dzień Pana to nie jest coś, co się pojawia raz. Jak za chwilę byście policzyli, to w kolejnych wersetach do drugiego rozdziału i trzeciego wersetu pojawi się słowo stwierdzenie. Dzień Pana, Dzień Gniewu Pana, ten dzień. Powtarza się co najmniej 9 razy. Z Księga Sofoniasza, jakbyście nic nie zapamiętali, to możecie zapamiętać, że jest tam wiele razy powtórzony Dzień Pana. Coś, co w innych księgach się pojawia, to nie jest unikatowe, ale tutaj to jest, wybrzmiewa, cały czas jest jak mantra powtarzany. Dzień Pana, Dzień Pana. I właśnie tu czytamy o milczeniu przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest Dzień Pana. I takie milczenie, czyli cisza, taka cisza przed burzą trochę. Taka cisza przed burzą to jest coś, co my już najprawdopodobniej wiele razy czytaliśmy w Księdze Objawienia. W 8 rozdziale czytamy w 1 wersecie, gdy baranek otworzył 7 pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Cisza. I później co się stało? Tam w 7 wersecie czytamy, na ten dźwięk powstały grat oraz ogień pomieszane z krwią. Zostały one zrzucone na ziemię, na skutek tego spłynęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew oraz cała zielona trawa. Czyli przed dniem Pana, przed sądem, przed karą stała cisza. I dokładnie to, o tym mówi Sofoniasz. Bliski jest Dzień Pana, milczenie przed obliczem wszechmocnego Pana. Za chwilę coś się będzie działo. I tutaj warto zwrócić uwagę, że to proroctwo, o dniu Pana, które wypowiada Sofoniasz w stosunku do Judei, do Jerozolimy i do narodów, ono w jego perspektywie to było proroctwo, które miało się za chwilę wypełnić, kiedy Judejczycy poszli do niewoli babilońskiej, kiedy została zburzona Jerozolima. Ale istnieje coś takiego jak perspektywa prorocka. Nie wiem, czy słyszeliście to porównanie, jak tą perspektywę można zrozumieć. To jest tak, jakbyśmy jechali sobie długą, prostą drogą albo prostą drogą w Polsce i byłoby piękne niebo, nie było żadnych chmur i widzimy przed sobą pierwszy pagórek i on jest około kilometra od nas i widzimy kolejny pagórek, który jest od nas 20 kilometrów, ale mamy taką przejrzystość, że widzimy oba i w naszej perspektywie one się zlewają w jeden punkt. My widzimy jeden punkt i dążymy do tego pagórka, może nam się wydaje, że to jest jeden, a może myślimy, że to jest jeden, za chwilę drugi, dojeżdżamy i się okazuje, że tego drugiego nie ma, bo on jest bardzo daleko przed nami. I tak prorocy w Starym Testamencie właśnie widzieli słowo, o którym mówili. Oni widzieli coś, co miało być za chwilę, ten pagórek bliziutko, a tego daleko nie widzieli. I nawet nie dożywali często do tego pierwszego pagórka. Ten drugi dopiero się miał wypełnić. I właśnie między innymi tutaj najprawdopodobniej, kiedy jest mowa o dniu Pana, powinniśmy na to patrzeć z perspektywy właśnie perspektywy prorockiej, gdzie widzi prorok Sofoniasz widział pierwszy pagórek, później on się spełnił A my widzimy ten drugi pagórek, kiedy będzie Dzień Pana opisywany przez między innymi Księgę Objawienia. Patrzę na zegarek, bo tak jak mówiłem, mógłbym mówić do wieczora, więc muszę troszkę przyspieszyć. I zamykając klamrą te słowo o Dniu Pana, tam nie będę chodzić w szczegóły, Sofoniasz w 14 wersecie pisze jeszcze raz to samo. Bliski jest Dzień Pana, bliski i rychło nastąpi. Odgłos Dnia Pana jest straszny. Najśmielsi będą w nim wołać o ratunek. I coś, co mnie tutaj bardzo porusza, to podkreślenie, że jest ten bliski dzień. I z naszej perspektywy, jeżeli przyjmiemy, że to słowo też się nastyczy, że my możemy powiedzieć, że bliski jest Dzień Pana, to potwierdzamy, możemy się utwierdzić w tym, kiedy przeczytamy fragment z drugiego listu Piotra, najprawdopodobniej przyszło wam to do głowy teraz, trzeci rozdział, trzeci werset i tam czytamy, że przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szyderczy zainteresowani zaspokojaniem własnych zachcianek, będą oni drwić. No i co z obiecanym przyjściem, jego przyjściem? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu oraz zagłady bezbożnych ludzi. Bliski jest Dzień Pana, mówi Sofoniasz. Piotr mówi, że niektórzy będą mówić, drwić, gdzie jest ten przyobiecany przyjście, a my musimy wierzyć w to, że to jest blisko. Bo tak jak było za czasów Noego, był ten sąd, później teraz za czasów Sofoniasza widzimy podobny sąd, wszystko zmiecione. Tak będzie też w czasach ostatecznych, czyli w naszych czasach. To jest właśnie to, o czym mówi Sofoniasz, coś, co się nas tyczy. I zaczynamy teraz wylatywać trochę z tych chmur. Lekko nam zaczyna błyskać promyk światła. I ten promyk jest w trzecim wersecie drugiego rozdziału. Tam jest napisane, szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy czynicie zadość Jego słusznym sądom. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Jeszcze nie widzimy naszego miejsca, gdzie moglibyśmy uciec. Nie? Na Judejczycy nie widzą tego, brakuje im pełnego obrazka, ale już jest zapowiedź. Słyszymy, że możemy szukać, że wszyscy pokorni ziemi, którzy czynicie zadość Jego słusznym sądom. Przyznajemy, że Bóg rzeczywiście, przyznajemy się do grzechu, przyznajemy się do tego, że rzeczywiście ten sąd Boga jest właściwy, że zasłużyliśmy na to. Może wtedy ukryjemy się w dniu Pana. Na razie jeszcze trochę nam brakuje. I wtedy po tych słowach mamy fragment od 4 do 13, będę czytać, ale tylko fragmenty. Tutaj nie będę za bardzo wnikać w szczegóły, to jest bardzo ciekawe, jak te wersety pokazują konkretne powody i konkretne sposoby, w jaki Bóg karał inne narody. Ale chciałbym tylko pokazać wam na mapie, co to znaczyło. Tą mapę może już widzieliście ją troszeczkę w innym wydaniu. Tomek ją pokolorował wcześniej, zaznaczając, gdzie panowała Asyria. Ja tutaj nie mam tego pokolorowanego, niemniej jednak ja chciałbym pokazać wam parę rzeczy. Przeczytajmy sobie 4 werset z drugiego rozdziału. Tu jest napisane, gdyż Gaza będzie opuszczona. I teraz zobaczmy, gdzie jest Gaza. Gaza jest tu najprawdopodobniej. Później mamy napisane, że Aszkelon spustoszone. To mamy tutaj. Później mamy Aszdod i to jest wyżej. I później mamy Ekron, tego nie ma zaznaczonego, on jest gdzieś tutaj. I to są tereny Filistynów, czyli tereny filistyńskie zostaną zniszczone, tak mówi pierwsza część proroctwa. Nie będę tutaj dalej wnikał, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli. Tu mamy jeszcze raz, przypomnę, bo tu nie powiedziałem, tu mamy Judę. Obok jest Moab i Amon i o tym czytamy, że dlatego jak żyje Pan, jak żyje, oświadcza Pan, zastępu, Bóg Izraela, Moab, jak Sodoma, Amon, jak Gomora. I to jest ciekawe, akurat tu chciałem tylko chwilę spędzić, bo nie wiem, czy to jest, to może nie jest od razu jasne, dlaczego takie proroctwo i co ono oznacza. Oczywiście wszyscy kojarzymy Sodomę i Gomorę, dwa miasta, które zostały zniszczone, gdzie nie znalazło się więcej sprawiedliwych, którzy by mogli spowodować, że miasta te zostaną ocalone. tylko Lot i jego rodzina została ocalona i tylko dwie córki wyszły żywo z Lotem stamtąd. Ale co, jakbyście dalej tą historię czytali, to byście doczytali miejsce, w którym widać, że oni wyszli z tych dwóch miast grzesznych i sami tym samym grzechem zgrzeszyli. I z takiego grzechu powstały dwa narody, właśnie Moab i Amon. Więc mamy te dwa narody, które są na zachód i północny zachód od Judy. I to, co mówi proroctwo Sofoniasze, że one, te Moab i Amon, dokładnie taką samą karę poniosły jak Sodoma i Gomora, czyli z grzechu Lot został wybawiony, nie zginął tam, a wtedy zgrzeszyli, tak naprawdę jego córki zgrzeszyły, narodziły się z kazirodczego związku, narodziło się dwóch potomków, którzy byli właśnie praojcami Moabu i Amona, Moabitów i Amonitów. I Bóg mówi przez Sofoniasza, że musi dokończyć ten sąd i tak jak Sodoma i Gomora zostały zniszczone, to tak samo Moab i Amon. I dalej, 12 werset księgi Sofoniasza mówi, że również was, kuszytów, przeszyją moim mieczem. Kuszyci, tutaj nie znajdziemy czegoś takiego, ale to są wszystkie narody, które są na południe, w stronę Afryki. Tak wyobrażali sobie w tamtym czasie Izraelici, Judejczycy, wszystko, co jest bardzo daleko, do czego nie są w stanie dotrzeć, czyli najdalsze tereny w Afryce. I później mamy napisane w 13 wersecie, Pan wyciągnie także swą rękę na północ, zniszczy on Asyrię, Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynia. I to proroctwo, to Asyrię jeszcze pokażemy, najprawdopodobniej tutaj, to proroctwo to jest powtórzenie proroctwa Nahuma, o którym Tomek w zeszłym tygodniu miał wykład, więc Sofoniasz dokładnie to samo proroctwo jeszcze raz przywołuje. Niemniej jednak to, co się tu miało wydarzyć z Asyrią, to było w 612 roku, więc jeżeli zakładamy, że te proroctwa, księga została spisywana zanim zostało odkryte prawo, no to nie powinniśmy zakładać, że ten 13 werset drugiego rozdziału to jest tylko stwierdzenie faktów, czyli na podstawie tego, że już Sofoniasz widział, że ta Niniwa jest zniszczona, ale to jest rzeczywiście ogłoszenie sądu, który miał dopiero nastąpić. Powinniśmy to w ten sposób widzieć, że w 612 roku dopiero to się miało wydarzyć. I wyjdźmy już z tych pochmurnych obszarów i przejdźmy troszkę do jaśniejszych, do słońca, do nadziei, do radości, bo trzeci rozdział to właśnie tutaj będziemy się skupiali więcej na czymś, co nam powinno przynieść radość. Po pierwsze, w trzecim rozdziale w 9 wersecie czytamy, potem natomiast zamienię wargi ludów na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia Pana, aby służyły mu razem, ramię w ramię. Potem natomiast zamienię wargi ludów na czyste. Czyli coś, co mi przynajmniej przywołuje na myśl wielką łaskę, którą nam Bóg okazał. O tym czytamy w całym Nowym praktycznie Testamencie, że nie Żydzi zostali zbawieni, ale poganie. Zostaliśmy, możemy się nazywać jego dziećmi, i dzięki temu, że zostaliśmy właśnie oczyszczeni. Zamienię wargi ludów na czyste. Przez jego łaskę. W liście do Rzymian czytamy o tym między innymi w 11 rozdziale, 8 werset. Tam jest napisane na temat Żydów. Bóg dał im ducha odrętwienia, oczy by nie widzieli i uszy by nie słyszeli. I tak jest do dnia dzisiejszego. 11 werset. Pytam zatem, czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić jego lud do zazdrości. I widzimy w księdze właśnie Sofoniasza taki opis. Na początku jest upadek Judy, Jerozolimy, kara dla nich, kara też dla narodów dookoła, Ale w trzecim rozdziale, dziewiątym wersecie czytamy o tym, że właśnie zamienię wargi ludów na czyste. Czyli możliwość zbawienia nie tylko dla Izraela, nie tylko dla Judy, ale także dla wszystkich pozostałych państw. I my z tego korzystamy, to taki trochę obrazek właśnie tego, co Mesjasz, co Jezus zrobił, kiedy przyszedł i nas uwolnił, oczyścił nas z naszych grzechów, nasze serca. My nie musimy umierać dzięki temu, że On za nas umarł. I dalsze, dziesiąty werset, to tylko tak napomknę, to nie jest gdzieś potwierdzone, ale można w ten sposób to między innymi odczytać, dlatego chciałbym się podzielić tą myślą z wami. Tu jest napisane w 10 wersecie 3 rozdziału Księgi Sofoniasza, że spoza rzek Kusz, czyli tak naprawdę to bibliści czytają, że to jest spoza różnych odnóg Nilu, czyli tak jak już wcześniej mówiłem, stenów Afryki, przybędą moi wyznawcy, ci, których rozproszyłem, przyniosą mi ofiary. I czy nie widzicie tutaj wypełnienia w Nowym Testamencie tego proroctwa? Ja widzę i to między innymi w Dziejach Apostolskich czytamy o tym. No, przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 27 werset. Czytamy, że Filip zatem wstał i poszedł, a właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej, Kandake. Zarządzał całym jej skarbem, przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Sofoniasz mówił, spoza rzek Kusz przybędą moi wyznawcy, ci, których rozproszyłem, przyniosą mi ofiary. I właśnie między innymi Etiopczyk eunuch wypełnił to proroctwo, bo przybył te ofiary składając do Jerozolimy. I kończąc, najwspanialszy fragment księgi, ze względu na to, że też ten fragment przez biblistów jest nazywany fragmentem Starego Testamentu, który jest ekwiwalentem, odpowiednikiem wersetu Jana 3,16. To jest akurat zapisane tutaj w Sofoniasza 3,17. Ale przeczytajmy to z troszeczkę szerszym kontekstem, czyli 15 do 17 wersetu 3 rozdziału Księgi Sofoniasza. Tam jest napisane tak. Pan umorzył twój wyrok, usunął twoich wrogów, królem Izraela jest Pan pośród ciebie. No i kiedy czytaliśmy o tych sądach, kiedy czytaliśmy o gniewie, kiedy czytaliśmy o tym, że Bóg wymiecie wszystko, to było straszne. I nagle się okazuje, że ten Bóg, którego nie chcielibyśmy spotkać, może nawet ktoś by chciał powiedzieć, nie chciałby znać takiego Boga, bo on zna innego Boga, Boga Nowego Testamentu, nagle on pokazuje, że to jest ten sam Bóg, bo on mówi, że Pan umorzył twój wyrok i usunął twoich wrogów. Czyli Bóg nagle okazuje łaskę. Niesamowite. Jak z takiego wielkiego mroku, takiego wielkiego sądu nagle się okazuje, że Bóg okazuje łaskę. I w tym dniu, to 16 werset, powiedzą do Jerozolimy, nie bój się, Syjonie, nie opuszczaj swoich rąk. Pan twój Bóg przebywa u ciebie, waleczny, on wybawi. Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni. Ale słowo. Tu jeżeli ktoś by chciał zacząć głosić, że tak naprawdę no, my zostaliśmy po to stworzeni, żeby tylko Bóg nas kochał, no to ten werset by mu pomógł najprawdopodobniej, bo tak można go na szybko odczytać, że Bóg się rozraduje tobą przy pieśni i że Bóg uciszy cię w swojej miłości. Więc tego tak nie powinniśmy czytać, że Bóg po prostu wszystkich kocha i jesteśmy stworzeni tylko po to, żeby On mógł nam miłość okazywać. Nie. Tu ten werset pokazuje nam, że gdy zostaniemy uwolnieni od naszego grzechu, gdy zostawimy nasz grzech, to Bóg, ten Bóg waleczny, On nas wybawi przede wszystkim. Tak, tak jak przez przyjście Mesjasza, On nas wybawił od naszego grzechu. My byliśmy w Jego oczach tak samo jak Manases i Amon. Nie było dla nas żadnej nadziei, powinniśmy zginąć. Tak jak Jozjasz, który rozdał szaty, powiedział, że on po prostu umrze, gdy był zestawiony z wojami prawa mojżeszowego. Tak samo my, jeżeli nie przyszedłby Mesjasz, po prostu byśmy zginęli, ale on nas wybawi. Kiedy przyjdziemy do niego jak syn marnotrawny, no to on się rozraduje. Wtedy Bóg dopiero będzie rady. Więc ta radość nie pochodzi z tego, że my po prostu jesteśmy. Boże, ciesz się z tego, że jesteśmy. Nie. To jest radość z tego, że Bóg, dając nam zbawienie, my z tego zbawienia skorzystaliśmy i że ta łaska działa. Niesamowite. I dlatego ten fragment właśnie 3,17 Sofoniasz jest porównywany z Ewangelią Jana 3,16. I kończąc, spróbujcie, że podsumuję tylko trzy myśli, które ja wyciągnąłem, czytając te rozdziały. Po pierwsze, ten fragment zachęca mnie i zachęcam was do zweryfikowania naszej wiary. Czy rzeczywiście jest ona czysta? Czy rzeczywiście, gdy usiądziecie dzisiaj wieczorem i pomyślicie sobie, zrobicie rachunek sumienia, jak często myślę o sprawach boskich, jak często myślę o tym, co moje, jak często myślę o tym, co innych, to odpowiedź będzie właśnie taka, jaką byście chcieli usłyszeć, że tak, to jest dobry kierunek. Ja głównie oddaję Bogu chwałę. Moje myśli się w tą stronę kierują. Druga myśl, z tej perspektywy prorockiej, Dzień Pański przychodzi i on jest blisko. I to, że ktoś mówi, że o, w Biblii to było napisane dawno, to się nie wypełniło, tak jak Piotr mówi, no to nie słuchajcie tego. Dzień Pański jest blisko, mówi o tym Sofoniasz, mówi o tym cały Nowy Testament. Pan przyjdzie i będzie sądził. Musimy być na to gotowi. I kiedy on przyjdzie, to jest trzecia myśl, to ja chcę być gotowy w taki sposób, że będę właśnie żył w Jego łasce, czyli skorzystam ze zbawienia, które On dał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czyli tak, kiedy On przyjdzie, to on, Bóg waleczny, On wybawi, On uniesie nad Tobą radość, uciszy Cię w swojej miłości i rozraduje się nad Tobą przy pieśni. Bóg będzie mógł powiedzieć, jesteś mój. Mam z czego się radować, możesz wejść do mojej wieczności. I to jest trzecia myśl. Skorzystajmy z łaski. Jeżeli z niej nie skorzystaliśmy, to jest właśnie czas, żeby to zrobić. Amen.